Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. A dzisiaj antologie serialowe, czyli seriale, które właściwie są zbiorem pojedynczych filmów.
Pretekstem do tego odcinka jest nie byle jaka antologia. Mały topór, Small Axe, to jest antologia przygotowana przez Steve'a McQueena, czyli tego reżysera, który stworzył m.in. Zniewolony w 12 Years Slave, ale to też autor takich filmów jak Wstyd, jak Głód. Ja jestem wielką fanką na przykład właśnie tego filmu Wstyd, a tym razem wziął na tapet społeczność afrokaraibską z lat 70., 80. w Londynie.
Dodamy też do tego inne antologie serialowe, które do tej pory oglądałyśmy i które według nas są warte polecenia. Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Bardzo podoba mi się tam nowa moda, która sprawia, że reżyserzy, twórcy, twórczynie filmowe, hollywoodzkie, ale też z całego świata, sięgają po taką formułę, po taki format, jakim jest serial. Za każdym razem mnie to cieszy i tutaj też mamy właśnie taką sytuację i wydaje mi się, że Steve McQueen zrobił coś naprawdę wyjątkowego w Małym Toporze.
To ja na kontrę powiem, czy masz poczucie, że to jest serial?
Tak. Mam poczucie, że to jest serial. Myśmy widziały w tym momencie 3 z 5 filmów składających się na tą serialową antologię i one są bardzo głęboko ze sobą połączone. Przede wszystkim miejscem, w którym się dzieją, to znaczy jest to Londyn lat 60., 70. i 80. I tak jak powiedziałaś w naszym wstępie, społeczność afrokaraibska, która żyje w tym Londynie, no i która doświadcza przemocy systemowej, przemocy, opresji ze strony państwa.
Moim zdaniem powiedziałaś w jednym zdaniu to, czym właściwie jest ten zbiór, bo powiedziałaś, że jest to serialowa antologia składająca się z 5 filmów, ponieważ też długość tych odcinków, pierwszy jest 2 godziny, później jest godzinny, one są bardzo różne, ale to, że na przykład premierę, te pierwsze 3 filmy miały na festiwalu filmów w Nowym Jorku, a jeden z tych filmów, czyli Lover's Rock, był zakwalifikowany, jeżeli chodzi o festiwal w Cannes. Oczywiście pandemia koronawirusa sprawiła, że festiwal został odwołany. To sprawia, że ja mam poczucie, że Steve McQueen miał tak dużo do opowiedzenia na temat tej społeczności i miał poczucie, że 5 filmów oddzielnych, trochę w takiej konwencji jak na przykład był Wstyd, trochę nie przejdzie. Więc postanowił zrobić coś, co szumnie nazywamy serialem.
Ale dlaczego szumnie? Tutaj wyczuwam w twoim głosie taką ironię jakąś niepotrzebną.
Wiesz co, ironię. Ja mam poczucie, że każda z tych historii to jest oddzielny film i że wydaje mi się, że oczywiście łatwiej jest komunikować to jako serial, jako antologię Mały Topór. Łatwiej jest też złapać widownię, która obejrzy jeden odcinek, drugi, trzeci, kolejny, ale mam poczucie, że każda z tych historii nadaje się na w ogóle oddzielną, dużą produkcję. Z tego mogłyby być po prostu hity kinowe, albo filmy po prostu oddzielne kinowe, a tylko właśnie ze względu na to, że może społeczność, historia społeczności afrokaraibskiej w Londynie może nie być tak nęcąca, żeby zabrać kogoś do kina, no ale może przynajmniej do tego, aby ktoś usiadł przed telewizorem. Ja jestem fanką seriali, ale mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia marketingowa niż kwestia merytoryczna.
Ja tam myślę, że zdobywcy Oscarów nie muszą sięgać po takie chwyty i że to była jakaś przemyślana strategia i właśnie w tej formule chciał się wypowiedzieć McQueen. I ona mi zupełnie nie przeszkadza, wręcz jakoś tak w sumie te 3 odcinki i też 4. i 5., na który bardzo czekam, mam nadzieję, że będą stanowiły taką całość, która razem też się czyta. I ja oglądałam te odcinki właśnie jeden po drugim i myślę, że miało to swoją wartość. I myślę, że właśnie takie drobne nawiązania, bardzo podobny styl, w którym te odcinki zostały nakręcone, sprawia, że dla mnie to jednak jest serial. Co więcej, powiem ci, że odkąd obejrzałam Mały Topór, odkąd obejrzałam te 3 odcinki, jestem przekonana o tym, że to jest mój serial roku. To znaczy ja w 2020 roku nie obejrzałam lepszego serialu. Jest to coś wyjątkowego i to coś uszytego właśnie na ten rok, na miarę tych czasów. Trochę pewnie niechcący McQueenowi wyszedł idealny komentarz do tego, w jakim momencie się teraz znajdujemy jako świat.
To tu jesteśmy zgodne. Jeżeli chodzi o to, czy to jest najlepszy serial, to jeszcze będziemy o tym dyskutować, bo pod koniec roku, jak zawsze, przygotujemy dla was zestawienie naszych ulubionych seriali z tego roku, ale też jestem przekonana, że Mały Topór znajdzie się w tym zestawieniu. To może po kolei. No, pierwszy odcinek, pierwszy film opowiada o... Właściwie nie wiadomo, jak to zacząć, bo można by powiedzieć, że opowiada o knajpie. Tytułowe Mangrove to jest miejsce, gdzie spotyka się, wokół którego kumuluje się ta społeczność afrokaraibska, uwaga, w Notting Hill. I tutaj pierwszy wielki plus dla Steve'a McQueena na odczarowanie tej dzielnicy Londynu, bo kojarzy się głównie z Julią Roberts i Hugh Grantem w popkulturze, a tutaj jest zupełnie inna historia. Mamy rasistowską policję, która robi naloty regularne na tą knajpę, utrudnia jej funkcjonowanie, straszy klientów. W związku z tym grupa aktywistów, osób ze społeczności i właścicieli tej knajpy decydują się rozpocząć demonstrację i płacą za to bardzo wysoką cenę.
Słyszałam już takie określenie, że pierwszy odcinek Małego Toporu to jest... porównywalna rzecz z filmem Proces Siódemki z Chicago. Coś w tym rzeczywiście jest, bo również mamy kilka czy kilkanaście osób bodajże oskarżonych o nielegalne zgromadzenie, o zamieszki, o protesty, o użycie przemocy. Też tam spadają takie oskarżenie ze strony policji, która właśnie postanawia bronić się przed sądem, a która jest systemowo nieuprzywilejowana, jest systemowo sprowadzana do roli drugoplanowych obywateli, drugorzędnych obywateli, tak można powiedzieć o społeczności karaibskiej w Notting Hill. Jest to bardzo poruszający odcinek. Też robi wrażenie to, że jest oparty na faktach i po prostu właściciel tej restauracji umarł dosłownie kilka lat temu i też bardzo długo prowadził Mangrove w tym samym miejscu. I ja mam wrażenie, że to, co na pewno ten serial bardzo mocno wyróżnia i jest takim jego ogromnym plusem, to to, że on trzyma w napięciu, że ja po prostu cały czas mam wrażenie, że coś się wydarzy. Siedzę przed tym telewizorem i myślę, o nie, co zaraz będzie, co oni zrobią, co ci policjanci wymyślą. Więc to jest ogromna i wspaniała robota McQueena i jego reszty ekipy, że... potrafi to wywołać w widzach.
Moim zdaniem jeszcze trzeba dodać do tego fakt, że to jest odcinek, który z pewnością spodoba się tym, którzy lubią seriale i filmy, które dzieją się na sali sądowej, bo to są tak naprawdę jakby dwie części trochę tego filmu, bo pierwsza się dzieje rzeczywiście w Mangrove, to jest ta demonstracja, wszystko, co się dzieje z policją, a druga część tego filmu, druga godzina, to właśnie to, co się dzieje na sali sądowej. I dla mnie to jest tak piękny spektakl i tak wspaniały esej o prawach człowieka, prawach obywatelskich, o uprzedzeniach, o walczeniu o siebie, o pewnej społeczności i byciu częścią tej społeczności i też walczeniu nie tylko za siebie, ale właściwie o jakąś przyszłość dalszą, że naprawdę wiele razy byłam bardzo wzruszona na tym filmie.
To też jest taka trochę glosa. Ja go oglądałam tuż po The Crown. I dla mnie to jest glosa do serialu The Crown, bo to jest również historia Wielkiej Brytanii, nawet nakładająca się na czasy, w których dzieje się opowieść o brytyjskiej królowej i która pokazuje historię Anglii, historię Wielkiej Brytanii z zupełnie innej perspektywy, która mówi o tych, o których The Crown milczy, których pomija, których królowa z Pałacu Buckingham po prostu nie widzi. I jak się ogląda właśnie tak jak ja, te dwa seriale, jeden po drugim, robi takie wrażenie, że rzeczywiście tej The Crown zaczyna być, zaczyna się kwestionować te różne rzeczy, które się zobaczyło w The Crown.
Ale kwestionowanie rzeczy w The Crown to jest moim zdaniem połowy internetu zabawa teraz.
A słyszałaś o tym, że podobno rząd brytyjski walczy o to, żeby Netflix dodał informację o tym, że to nie jest dokument, że to nie jest serial dokumentalny.
Prawda, to mnie bardzo rozbawiło.
Myślę, że w roku, w którym wydarzyła się tragiczna historia George'a Floyda, w którym ruch Black Lives Matter po raz kolejny jakoś urósł w siłę i zaprotestował na ulicach Stanów Zjednoczonych, w momencie, w którym polskie kobiety wychodzą na ulicę, że ten serial komentuje naszą rzeczywistość, pomimo tego, że jej nie opisuje. Co więcej, ja bym powiedziała, że nawet zagrzewa do walki.
Ja myślę też, że to z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje, że te walki mogą być wygrane i to jest dla mnie ważne, że jednak ta historia jest trudna, jest bardzo wzruszająca, ale opowiedziałyśmy tylko o jednym odcinku, więc może chociaż szybko. Drugi odcinek to przecież Twój konik, ponieważ w Lover's Rock bardzo ważnym elementem tego filmu jest muzyka.
I nawet sam tytuł do tego nawiązuje, bo Lover's Rock to jest taki gatunek muzyczny, wywodzący się z reggae, który właśnie powstał w Londynie jako taki trochę sentymentalny, trochę nostalgiczny za reggae, gatunek, który też oczywiście opowiada głównie o miłości. Tam motywem przewodnim jest piosenka Janet Kay, piosenka Silly Games, która się tam pojawia.
To nie było proste dla twórców tego filmu, aby zdobyć prawa do wykorzystania tej muzyki w tym filmie. Wiesz, to była niezła przeprawa. Jeżeli chcecie o tym poczytać, to na New York Timesie jest tekst o całej muzyce i o wszystkich problemach z tym związanych. Bardzo polecam.
W ogóle to jest niesamowite, że New York Times robi artykuły o każdym z tych odcinków. Ten serial jest na tyle istotny, że po prostu możemy się zakopać w szukaniu różnych odniesień, relacji, kontekstów, które są w nim poruszane.
Trzeci odcinek to historia policjanta z londyńskiej policji, który założył coś, co nazywano Stowarzyszenie Czarnej Policji i próbował od wewnątrz reformować policję, więc to jest trzeci odcinek, czekamy na jeszcze dwa. Alex Whittle, czyli opowieść o czarnym pisarzu, który został skazany na karę więzienia po zamieszkach w Brixton między protestującymi a policją. No i ostatni film to będzie film Edukacja.
Czyli historia o dorastaniu 12-letniego Kingsleya. Dużo jest tutaj prawdy, dużo tutaj jest postaci rzeczywistych, jakoś przerobionych przez McQueena. Mały topór do obejrzenia w Polsce u nas na HBO Go. Bardzo, bardzo polecamy póki co.
To ja bym chciała zacząć i zapytać cię, jaka jest twoja ulubiona antologia poza Małym Toporem, bo to, że jesteś tego fanką, to już wiemy.
Chyba Love, Death, Robots, wiesz? Naprawdę bardzo lubiłam ten serial, który jest złożony z filmów animowanych, za samą właściwie ideę, która za nim stała. To znaczy za tym, że Tim Miller i David Fincher postanowili oddać hołd takiej serii komiksów Heavy Metal i zaprosić różne studia animacji, żeby zrobiły wariacje na podstawie tych komiksów.
Tomek Bagiński, jaki tam film zrobił, pamiętasz?
Tak, zrobił taki dziwny film o obwoźnym handlarzu, który ma taką przygodę z rybami, które pływają w przestrzeni. A na pewno pamiętasz właśnie z tej serii film o kotach i o robotach, które wracają do opuszczonego miejsca w takim postapokaliptycznym klimacie i okazuje się, że spotykają tam koty, a one odegrały bardzo ważną rolę w ogóle w historii i sytuacji, w której świat przedstawiony w danej animacji się wydarza. Możesz też pamiętać odcinek o jogurcie.
Oczywiście, że tak, ale wiesz, to nie jest moja ulubiona antologia.
Która jest twoja?
Tu będziesz się ze mnie śmiała i będziesz prychać i przewracać oczami, czego na szczęście nie widzę, bo nagrywamy zdalnie, ale ja najbardziej lubię Modern Love, czyli antologię dostępną na Amazon Prime Video, bazującą na tej kultowej już rubryce New York Timesa pod tym samym tytułem, gdzie ludzie wysyłają eseje, takie opowieści o swoich historiach miłosnych, które są bardzo nieoczywiste. A z tej antologii najbardziej wzrusza mnie i bardzo wspominam tę, w której występuje Anne Hathaway. Gra tam kobietę, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową ta choroba wiąże się z tym, że raz ma się bardzo dużo energii, jest się właściwie królami życia, w jej przypadku królową życia, i te etapy takiej manii przewijają się z etapami depresji i wtedy ta osoba nie jest w stanie nic zrobić. W przypadku tej bohaterki na przykład zawsze traci pracę. I to mnie bardzo, bardzo mnie wzrusza ta opowieść, wzrusza mnie też moment końcowy i jakoś ona mi chyba najbardziej zapadła z tych różnych antologii w pamięć, bo ja tu właściwie nie lubię antologii.
Bo antologię jest trudno lubić, dlatego że trudno jest zrobić dobrą antologię. Zawsze jest tak, że jak się bierze za kilka historii jednocześnie, albo jak się zaprasza do współpracy, tak jak w przypadku Love That Robots, różnych twórców, to nie ma opcji, żeby nie było tych odcinków słabszych i tych odcinków lepszych. I jak w ogóle rozmawia się o antologiach i recenzuje się antologię, to też trzeba powiedzieć, no, ten odcinek się udał, ten odcinek się nie udał, ten odcinek jest ulubiony, ten nie jest ulubiony. Zazwyczaj nie opowiadamy w normalnych, linearnych serialach o tym, który nasz odcinek jest ulubiony.
Dobrą antologią jeszcze, którą tu chwaliłyśmy, jest Little America. To jedna z nielicznych, udanych produkcji Apple TV+, opowiadających o takich historiach sukcesu, wzruszających historiach sukcesu osób, które pochodzą z rodzin imigranckich albo imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Taka opowieść, trochę taka bajeczna ku pokrzepieniu serc, ale na plus dla niej, że to są prawdziwe historie. To znaczy, to są prawdziwi bohaterowie, na końcu dostajemy te napisy o prawdziwych bohaterach. I wydaje mi się, że właściwie moje ulubione antologie to są te, które są oparte na prawdziwych historiach, ale czasami wydaje mi się, że te antologie to są takie produkcje, gdzie twórcy mają dużo pomysłów, nie chcą się na jeden zdecydować, albo żaden nie jest wystarczający, aby zrobić z tego oddzielny serial, więc wrzucimy to w antologię.
Chyba rzeczywiście tak jest, chociaż Little America akurat wydaje się takim przemyślanym po prostu dokumentem, takim doświadczeniem tego, żeby powiedzieć, jak fajnym krajem są Stany Zjednoczone i że jest w tym miejscu miejsce dla wszystkich, nieważne, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od historii, że można tam odnaleźć swoje miejsce na świecie i spełnić swój amerykański sen, czy jakkolwiek możemy to nazwać. Mi się Little America też podobało i też poczułam, to jest taki rosół dla duszy, to jest ten rodzaj seriali, które można tak nazwać, inaczej niż antologia Easy, która mi się kojarzy z kolei z Modern Love.
To jest taka słabsza wersja Modern Love, a Easy jest też taką opowieścią o bardzo smutnych historiach, bo te historie miłosne są tam takie dość depresyjne, nieudane.
Tak, o ile Modern Love jest o tych szczęśliwych zakończeniach raczej, to tutaj jest wiele nieszczęśliwych par i nieszczęśliwych związków. Też Easy jest bardziej seksualne, sensualne, bardziej dosłowne.
No i Modern Love jest na Amazon Prime Video, a Easy to jest produkcja Netflixa. Wydaje mi się, że też ten serial jest taki pozbawiony złudzeń, ale też momentami mam wrażenie, że twórcy poszli na łatwiznę z różnymi narracyjnymi, fabularnymi rozwiązaniami. No ale musimy też na pewno wspomnieć o tej najsłynniejszej, najważniejszej i takiej kultowej antologii, której ty jesteś fanką, ja trochę mniej, czyli Black Mirror.
No właśnie, i to jest idealny przykład antologii, która miewa swoje słabsze momenty i lepsze momenty. W mojej opinii im dalej w sezony, tym tych słabszych momentów robiło się coraz więcej. Ale
ostatni sezon był po prostu dramatyczny.
Nie, no nie był aż tak bardzo dramatyczny, chociaż wiesz, kilka odcinków z Black Mirror naprawdę zapadło mi w pamięć i czasami mi się przypominają w różnych życiowych sytuacjach, bo przypomnijmy, Black Mirror jest o takiej bardzo nieodległej przyszłości, w której to technologie rządzą człowiekiem. I faktycznie są to raczej te odcinki z pierwszych sezonów.
Z ostatniego sezonu najbardziej mi zapadła w pamięć ta historia z Andrew Scottem i nawet Andrew Scott mi uratował, mam wrażenie, tego odcinka. Może dla mnie to było bardziej dojmujące, bo ja wiem, że ty oglądałaś w rzutach te sezony, jak wychodziły. Ja z kolei obejrzałam wszystkie naraz do jakiegoś naszego odcinka, bo to był jeden z tych seriali, które tak odkładałam. Są takie seriale, które kiedyś trzeba obejrzeć, aż w końcu nadchodzi odcinek podcastu i już naprawdę trzeba obejrzeć, więc ja obejrzałam wszystkie i ja miałam wrażenie, że czuję ten spadek formy, wiesz, od pierwszego sezonu.
A z drugiej strony im dalej w sezony, ten ostatni sezon, miałam wrażenie, był coraz bardziej realistyczny, to znaczy coraz bardziej komentował rzeczywistość, w której jesteśmy, a nie opowiadał o tym gdzieś w przyszłości, w odległej galaktyce. Ale na pewno twórcy tego serialu odnieśli ogromny sukces. To jest bardzo, bardzo, bardzo popularna antologia. No do tego stopnia, że powiedzenie, że coś jest jak z Black Mirror, weszło do użytku potocznego. Tak mówimy o różnych właśnie przerażających nowinkach technologicznych.
To prawda, bo tam nie ma żadnego chyba odcinka, który mówi o czymś pozytywnym, dobrym i przyjaznym. Nie wiem, sprawdzam z tobą, czy jakiegoś nie pamiętam.
Na pewno ja tych nie pamiętam. Zapadły mi te okropne, jak ten z elektronicznymi psami. Często o nim myślę, właśnie to jest ten odcinek, który czasami śni mi się po nocach, które wymykają się spod kontroli, zaczynają atakować ludzi, ale też Black Mirror było swojego czasu niezwykle nowatorskie. Chodzi mi o ten odcinek specjalny Bandersnatch, który był w pełni interaktywny. To widz i widzka decydowali, co się w nim wydarzy.
I to było bardzo ciekawe, bo to był chyba pierwszy taki eksperyment serialowy, ja nie pamiętam wcześniejszego, więc twórcy Black Mirror naprawdę w różnych kwestiach wychodzili przed szereg. No ale może trzeba zaakceptować, że te antologie są po prostu nierówne i że to właściwie taki urok tego gatunku serialowego.
Tak, i dlatego zawsze oglądanie antologii to jest bardziej ruletka niż zwykłego serialu, ale ja powrócę do tego serialu, o którym mówiłyśmy chwilę temu, to znaczy jeśli chodzi o Smolex, czyli Mały Topór, to ja jestem w 100% do niej przekonana i bez wyrzutów sumienia go rekomenduję.
Odnosisz się do tego, że ja podważałam zasadność, że to jest antologia, co było chyba pół godziny temu, więc naprawdę musiałam cię tutaj zajść za skórę. A rzadko mi się to aż tak zdarza.
Nie, ja po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem i być może to, że obejrzałam ten serial przed chwilą, to wrażenie mnie jeszcze trzyma. Natomiast naprawdę mam głębokie przekonanie, że zostało stworzone coś wyjątkowego.
Tak, to tu jesteśmy zgodne. To jest taka rzecz, która udała się w 2020 roku, a jak wiemy, niewiele rzeczy się...
Jedna z nielicznych, tak, dokładnie. Pewnie bliżej końca roku będziemy się zastanawiać, co jeszcze się udało w 2020 roku. Zapraszamy, śledźcie nasze profile społecznościowe, Szkoda Czasu Nazwy Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Zapraszamy też na nasz program na antenie Radia Tok FM po 18 w sobotę.
Tak jest, do usłyszenia w sobotę i do usłyszenia we wtorek na portalu tokfm.pl i w aplikacji Tok FM.
Zuza Piechowicz.
Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.